Śniadanie polityków.
9:08, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj razem ze mną bieżące i przyszłe wydarzenia polityczne komentować będą politycy. Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kazimierz Korelewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Michał Urbaniak, Konfederacja.
Dzień dobry, kłaniam się.
I Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Dzień dobry państwu.
Panowie, no trudno się nie zgodzić z taką tezą, że kampania wyborcza tak naprawdę zaczęła się i zaczęła się tydzień temu, bo prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zrezygnował z pracy w rządzie na rzecz właśnie pracy w kampanii wyborczej, czyli mówił o tym, że partia Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna tak naprawdę kampanię wyborczą. I to pytanie najpierw do Kazimierza Koralewskiego. Czy rzeczywiście kampania wyborcza już się zaczęła? Półtora roku prawie przed wyborami parlamentarnymi?
No formalnie to kampania wyborcza zaczyna się po postanowieniu, ogłoszeniu przez prezydenta terminu wyborów i wiadomo, że to jest 3 miesiące przed datą wyborów. Natomiast mówi się, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po ogłoszeniu wyniku wyborów. Więc myślę, że w tym rozumieniu kampanii wyborczej ona trwa cały czas, a być może teraz możemy to ocenić, że jest bardziej natężona albo staje się bardziej natężona, bo sytuacja rzeczywiście i geopolityczna, i gospodarcza no, skłania powiedzmy do takich działań, żeby bardziej może konkurencyjnych, żeby pokazać nasze dokonania, to jak się żyje w Polsce i tak dalej.
To pytanie do Sławomira Rybickiego. Czy Koalicja Obywatelska zareagowała na te słowa Jarosława Kaczyńskiego, że tak naprawdę trzeba zacząć objazd po Polsce, trzeba zacząć pokazywać Polakom, co się zmieniło, co się zmieni w najbliższym czasie? Sławomir Rybicki.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska od początku kadencji zachowuje się tak, jak powinna odpowiedzialna opozycja, czyli recenzuje pracę rządu, ale też przedkłada własne projekty legislacyjne, tak aby podpowiadać rządowi w tych wszystkich sferach, w których rząd nie widzi problemu, a widzą Polacy. No i oczywiście jesteśmy bardzo blisko ludzi, spotykamy się w terenie i to nie tylko dlatego, żeby jakoś brać udział w kampanii wyborczej, bo do tej jeszcze jest według nas daleko, ale po to, żeby z Polakami rozmawiać o najważniejszych ich problemach i wiemy, że tymi problemami w tej chwili jest drożyzna. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował z funkcji wicepremiera i ruszył w drogę po Polsce. Zaczął tak jak zwykle to robił w poprzednich kampaniach wyborczych, bo myślę, że PiS już rozpoczęło kampanię wyborczą. Od straszenia Polaków i dzielenia Polaków, wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego o osobach transpłciowych czy o osobach LGBT, no przecież nie są, są elementem kampanii wyborczej dzielenia Polaków i stygmatyzowania tych grup społecznych, którym PiS-owi nie po drodze, bo to nie ma nic wspólnego z rozwiązywaniem prawdziwych problemów Polaków, czyli inflacją, drożyzną, borykaniem się z codziennymi problemami życia. Więc tak, Prawo i Sprawiedliwość ruszyło z kampanią wyborczą, tylko zamiast proponować Polakom rozwiązywania ich problemów, ponownie wyciąga z zanadrza i z zasobu swoich już użytych środków metody dzielenia Polaków.
Panie senatorze, o tym, co tak naprawdę partie polityczne mają do zaoferowania Polaków w czasie wojny i inflacji, będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, ale teraz pytam może posła Urbaniaka, czy kwestie światopoglądowe będą odgrywały ważną rolę w tej kampanii wyborczej, czy nie?
W każdej kampanii wyborczej kwestie światopoglądowe mają swoje ważne znaczenie, choćby dlatego, że Polacy różnie patrzą właśnie na rzeczywistość, mają różne wartości. No, taka jest specyfika każdego społeczeństwa, że każdego narodu, że są ludzie o różnych poglądach, więc wielu Polaków też głosuje właśnie ze względu na to, jakie ma te zapatrywanie światopoglądowe, a niekoniecznie zwraca uwagę też na inne rzeczy programowe. No, trzeba pamiętać o tym, że od lat w Polsce w zasadzie toczy się taka wojna dwóch dużych obozów. Niezdrowa wojna, bo mówię tutaj o wojnie między PiS-em a Platformą Obywatelską, która toczy się od lat. moim zdaniem te partie są do siebie podobne. Natomiast no, różni je na pewno pewne spojrzenie na rzeczywistość. Tak? No, my jako Konfederacja na przykład no, mamy jasne bardzo poglądy. Jesteśmy partią konserwatywną, narodową, wolnościową i takich wyborców zachęcamy, tych, których to przekonuje, by na nas głosowali naturalnie. Uważam, że to zawsze będzie rzecz istotna. To jakie politycy, jakie partie głoszą wartości, no bo za tymi wartościami zawsze idą jakieś konkretne działania, idzie jakiś cała siatka pojęciowa, cała siatka programowa, tak, rzeczy, które chcą zmieniać, a trzeba pamiętać, że dzisiaj jesteśmy też na wojnie kulturowej i to już od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat widzimy lewicę, która robi marsz przez wiele instytucji, jest nadreprezentowana choćby w instytucjach samorządowych, państwowych, w NGO-sach, bardziej niż jakby wskazywałoby na to jej poparcie w społeczeństwie. I uważam, że no, naszym zadaniem też, na przykład Konfederacji, jest to, by zatrzymywać tę lewicę i też pokazywać alternatywę, że można żyć inaczej, można żyć godnie i można rozwijać państwo, niekoniecznie będąc za ściankiem świata, a jednocześnie pamiętając o wartościach tych tradycyjnych, w których wielu Polaków się wychowało, pamiętając o wierze właśnie, pamiętając o tym, że kapitał ma narodowość, że państwo to jest wartość, a nie powinniśmy roztapiać się na przykład w Unii Europejskiej.
To pytanie do Andrzeja Kobylarza, bo wartości są bardzo istotne również w Solidarnej Polsce, która pod tym kątem jest bardzo zbliżona do Konfederacji.
Tak, panie redaktorze, oczywiście, że tak. Ja tutaj widzę, zauważam, że ten aspekt właśnie będzie też jakimś tam czynnikiem podczas kampanii wyborczej, ale uważam, że nie powinien być z uwagi na to, że są bardzo poważniejsze sprawy, jak dzisiaj kłócenie się na forach i powiedzmy, bo dzisiaj pokazywanie przykładowo Platforma Obywatelska bardzo zbliża się do elektoratu lewicowego, pokazując, że wspiera właśnie takie manifestacje, jak chociażby przez Rafała Trzaskowskiego, który się utożsamia z tymi właśnie wydarzeniami, ale uważam, że dzisiaj geopolitycznie i politycznie i gospodarczo, energetycznie jest więcej zagrożeń, jak chociażby to, czy jakiś pan drugiego pana prowadzi na smyczy przez ulicę Warszawy. Uważam, że są dużo poważniejsze sprawy.
Panowie, to przejdźmy właśnie do tych dużo poważniejszych spraw. Inflacja. Inflacja nie jest jedynie w Polsce, jest w całej Europie, a może nawet na świecie. W Stanach Zjednoczonych inflacja jest rekordowa. Przebiła wysokość inflacji sprzed 70 lat. I pytanie do senatora Rybickiego. Co ma do zaoferowania Koalicja Obywatelska, jeśli chodzi o walkę z inflacją? Czy macie już jakieś pomysły? Czy zastanawiacie się nad tym? Czy macie przygotowane jakieś projekty rozporządzeń, czy nawet ustaw, które miałyby ewentualnie zahamować inflację? Sławomir Rybicki.
Panie redaktorze, najpierw ad vocem wobec pana Kobylarza. Tak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wspiera takie działania, takie zachowania, takie wartości jak otwartość, tolerancja, solidarność, no generalnie demokracja. Dlatego uważamy, że jeżeli ludzie manifestują swoje poglądy, swoje ideały, to tak, to trzeba ich wspierać, jeżeli te ideały i wartości nikomu krzywdy nie czynią. Natomiast co do pana wypowiedzi, pana posła Urbaniaka, rzeczywiście Konfederacja jest partią konserwatywną, chociaż tutaj bym mógł polemizować, narodową, ale też trzeba powiedzieć wprost, prorosyjską i proputinowską. Wielu waszych wybitnych przedstawicieli nie kryje swojej sympatii do Putina i to opinia publiczna myślę, że z tego wyciąga wnioski. Co do inflacji, no ja mam
zgrany takie, temat, proszę pana, i doskonale pan wie, że pan kłamie.
Mam takie wrażenie, no niech pan się wczyta w swojego starszego kolegę Korwin-Mikkego. Co do inflacji, no proszę państwa, no mamy wrażenie, że ważnym pytaniem jest, czy leci z nami pilot. Znamy to hasło. Uważam, że nie leci z nami pilot, że pan premier Morawiecki, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie nieskutecznie i nieprofesjonalnie walczy w Polsce z inflacją i kłopotami gospodarczymi, zrzucając je na Putina, mówiąc o Putin inflacji, a przecież...
Ale trudno tego... Wiemy, że, to nie jest zrzucanie, wiemy, no to jest jasny fakt.
Wiemy, że część czynników proinflacyjnych wojna wywołała, ale wiele z nich zostało wywołanych nieodpowiedzialną polityką rządu polskiego i Narodowego Banku Polskiego.
Rozwiązania.
I oczywiście premier, który powinien zadbać o nasze polskie, narodowe, indywidualne interesy Polaków, zadbał głównie o interes własny, wtedy, kiedy powziął informację o tym, że...
Panie senatorze, ale ja pytałem o rozwiązanie właśnie, co opozycja
i że będą czynniki
ma do zaproponowania.
Zadbał o własny interes, kupując obligacje Skarbu Państwa jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Od rozwiązywania problemów bieżących w państwie jest rząd i większość parlamentarna. Ja przypomnę, że od 7 lat w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość i to ona ponosi odpowiedzialność za sytuację Polaków. I tą dobrą, i tą złą. Mówimy o sytuacji bardzo złej dla Polski i Polaków, czyli o inflacji, która czyni życie Polaków, szczególnie tych starszych, uboższych, niepewnym, bez jakiejś dobrej przyszłości, powoduje chaos i strach Polaków i oczekiwałbym od Prawa i Sprawiedliwości, aby w możliwie szybkim czasie przedstawiła pakiet działań, które pomogą przeżyć nam w sposób możliwie bezpieczny powiększającą się inflację.
Czyli z wypowiedzi pana senatora wynika, że opozycja nie ma żadnego pomysłu na to, w jaki sposób inflację
zależy, która
zwalczyć. Opozycja oczywiście Kazimierz, ma pomysł.
Kazimierz Koralewski może teraz...
Aby te pomysły były w parlamencie rozpatrywane, czyli poddawane procedurze parlamentarnej.
Do Konfederacji za chwilę, teraz Kazimierz
Tytułem Koralewski. Komentarza to bym powiedział, panie senatorze, walkę Platformy Obywatelskiej z inflacją, to pamiętamy szkołę profesora Balcerowicza, a ostatnio to, kiedy był kryzys 2008 roku, była propaganda Zielonej Wyspy i euro, kiedy zdrożało z 3,kilkanaście czy kilkadziesiąt procent do 4,60 czy 4,70. Nie było żadnych działań osłonowych dla gospodarki. Po prostu wszyscy musieli sobie radzić sami. A więc skok taki był, potężny skok inflacyjny wynikający z tej
Polacy nie musieli zbierać, mówiąc kolokwialnie, chrustu w lesie, żeby
zbieraliśmy ten chrust, bo zawsze czyściliśmy lasy i paliliśmy tym w kominku. W związku z tym...
Ja mówię z przekąsem o tym chruście, ale to jest pewien
ale to
problem
tak przebija pychą po prostu.
Bezpieczeństwa Polaków.
W mojej rodzinie od dziecka we własnym lesie zbiera się gałęzie, drobny opał i tak dalej. Ja to pamiętam z dzieciństwa i dzisiaj to nie jest żaden wstyd, po prostu palić drewnem.
Nie, wstyd, tylko jest symbol.
Ja wiem, że kuje się takie slogany, ale to jest, powiedzmy, niezgodne z prawdą. Ale wracając, zdajemy sobie sprawę, że są czynniki zewnętrzne, inflacyjne i wewnętrzne. Polska gospodarka, polska polityka finansowa przygotowała naszą gospodarkę do takich uderzeń, takich kryzysów jak ten. I dzięki temu dzisiaj możemy rozwijać działania osłonowe zarówno dla ludności, jak i dla przedsiębiorstw. Te wszystkie tarcze inflacyjne i przedtem kryzysowe, one skutkowały tym, że dzisiaj nasza gospodarka pracuje na 100%, żeby nie powiedzieć na 102%, bo widzimy to po eksporcie, jak z Polski nasza praca jest sprzedawana za granicę, więc mamy ten profit, ten benefit w Polsce. Są działania osłonowe również dla ludności, które skutkują czy to zabezpieczeniem zwyżkującego opału, czy te zmniejszenia podatków, jeśli chodzi o paliwa płynne. I w związku z tym konkretne działania dzisiaj są odczuwalne na rynku, nie licząc różnego rodzaju dodatków do opłat za czynsz, czy ewentualnie za wzrost kosztów energii elektrycznej. Więc to są konkretne działania, my się tym legitymizujemy. Jesteśmy ugrupowaniem przewidywalnym, planującym różnego rodzaju posunięcia, obserwującymi rynek i reagującymi stosunkowo szybko na różnego rodzaju impulsy. A więc pamiętajmy, są czynniki zewnętrzne i są i wewnętrzne. Z zewnętrznymi sobie dajemy radę, natomiast z tymi zewnętrznymi to trzeba uważać, bo jesteśmy systemem naczyń połączonych i patrzmy na państwa ościenne, zachodniej Europy, czy nawet za oceanem i musimy adekwatnie do ich działań również podejmować nasze decyzje.
Mówiąc o tym, o pomysłach, o braku pomysłów opozycji na walkę z inflacją, trochę niesłusznie wrzuciłem wszystkie partie opozycyjne do jednego worka i teraz muszę dać głos Michałowi Urbaniakowi, który mówi, że Konfederacja ma pomysły.
Tak, dziękuję bardzo. I chciałbym to właśnie sprostować. No to, że Platforma Obywatelska jest partią, która z zasady chce, nie ma takiego programu, którym może się pochwalić i jedyne co robi, to krytykuje aktualnie istniejący rząd, no to nie znaczy, że cała opozycja tak właśnie robi. My krytykujemy też rząd, no, mamy do tego prawo jako opozycja, natomiast staramy się przedstawiać też jakąś konstruktywną wizję tego, co można by zrobić. W wielu rzeczach się z PiS-em na przykład nie zgadzamy co do kierunków, w jakich PiS coś robi i proponujemy inne alternatywy. Taką alternatywą na przykład jako działania antyinflacyjne, które my proponujemy, nie jest na przykład robienie dopłat do towarów, co mamy dzisiaj przykładowo przy węglu. Chociaż jakby nie krytykuję samego faktu, że części ludzi to faktycznie obiektywnie pomoże. Natomiast uważamy, że transport i wszystkie koszty transportowe bardzo mocno zazwyczaj wpływają na ceny produktów, usług i na generalną drożyznę. Stąd mamy propozycję projektu Tani Węgiel, propozycję projektu Tanie Paliwo, propozycję projektu Tani Prąd, które co do zasady zakładają obniżenie, przynajmniej czasowe, CIT-u, PIT-u, VAT-u i akcyzy. Na te surowce, na te produkty też, no bo prąd jest produktem. I to powodowałoby realne obniżki w całej gospodarce co do tych surowców. I to powodowałoby też generalnie obniżenie kosztów produkcji, obniżenie kosztów transportu, obniżenie kosztów usług. To byłby realny impuls antyinflacyjny, bo on byłby generyczny. On byłby skierowany do całej gospodarki, a nie tylko punktowo do pewnej grupy wyborców, przykładowo, która no, realnie skorzysta na przykład z dopłaty na węgiel. No ale mamy też kilka innych no, dość ciekawych rzeczy, które się wydarzyły, no bo jest impulsem inflacyjnym, na przykład dopłata do dekoderów, czy do telewizorów, którą rząd niedawno zrobił, którą uważam za zupełnie niepotrzebną dzisiaj, bo telewizor i dekoder nie jest produktem pierwszej potrzeby, by do niego dopłacać ekstra pieniądze, a to też, no, choćby jak dobrze pamiętam, do dekoderów, to jest 500 mln zł. To nie są małe pieniądze. Z punktu widzenia budżetu no, dalej nie są jakieś przeważające, ale jeśli znajdziemy ileś takich rzeczy, no to już można by zrobić pewne oszczędności też. No i inna kwestia, no to mamy dość rozbudowaną dzisiaj też biurokrację w Polsce. Mamy ponad przecież 100 wiceministrów. To też są koszty, które generuje państwo. Być może tutaj powinniśmy
chyba na inflację.
Koszty pracy państwa też jakiś tam jednak wpływ mają, no bo mówimy tutaj o ludziach, którzy nie wnoszą aż tyle do całej gospodarki, a raczej administrują tym, co się dzieje w państwie. I tutaj też pewnie dałoby się to zrobić nieco taniej. Zacząłbym od audytu, gdybym teraz miał władzę na miejscu premiera.
Taniej nie znaczy lepiej.
Andrzej Kobylarz.
Drodzy państwo, panie redaktorze, no ja mam tutaj przed sobą tabelkę i nie wiem, czy my mamy wpływ na to, rząd polski, na to, jaka jest inflacja w innych krajach, bo dla przykładu w Holandii 11,4, u nas też 11,4. Więc to nie jest tak do końca. Te wszystkie kraje, które są tutaj, powiedzmy, wokół nas, Czechy, mamy tutaj na poziomie 18,2. Łotwa 13,1. Bułgaria 12,1, więc problem jest złożony i to na pewno nie jest kwestia tylko tego, że w Polsce jest źle. Oczywiście jest źle, jest inflacja, jest drogo, ale my musimy też pójść w innym kierunku, bo dzisiaj ja bym proponował panu senatorowi, żeby się zwrócił do pani Leszczyny. To, że nie chce powiedzieć tego planu, jak wyjść z tego Polakom, to może niech poinformuje członków Platformy Obywatelskiej. Proszę nie przeszkadzać, ja panu nie przeszkadzałem. Ale jeżeli chcecie i mówicie, że wygracie, chcecie wygrać wybory, to powiedzcie w jaki sposób i jakie macie rozwiązania. I jeszcze raz bym prosił, tak, żeby pan się zwrócił do pani poseł Leszczyny, żeby pana poinformowała, jakie ma na to plany, bo nam tego jakoś nie chce powiedzieć, więc ma z tym jakiś problem. Dla nas, powiedzmy, najważniejszym jest to, co my możemy zrobić. Tak? I ja uważam, że my dzisiaj powinniśmy wydobywać węgiel, ten, który mamy, ale też pracować nad tym, aby zmniejszyć koszty wydobycia i otwierać nowe kopalnie, te, które są tańsze w eksploatacji, a niekoniecznie z tak głębokich pokładów. I to będzie rozwiązanie, które już dzisiaj Niemcy też mówią, że już nawet zieloni mówią, że trzeba wrócić do tematu węgla, bo widać, że ta polityka Putina i Niemiec, która była wcześniej prowadzona, doprowadziła do sytuacji takiej, że dzisiaj wszyscy są trzymani za gardło przez Putina.
Pan senator Rybicki mówi o tym, że tak naprawdę rząd powinien wskazywać rozwiązania dotyczące walki z inflacją, ale ja nadal będę zadawał pytanie, co opozycja, jakie opozycja ma pomysły na to. Opozycja oczywiście ta liberalna, żeby już tutaj Konfederacji nie wrzucać znów do jednego worka. Panie senatorze, o to, czy to, że nie mówicie o tych rozwiązaniach, jest może związane z tym, że tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, czy będzie jedna wspólna lista opozycji tej liberalnej, czy pójdziecie do wyborów Hołownia, Lewica i Platforma Obywatelska osobno? To nie wynika z tego?
To, że mówimy o inflacji w sposób odpowiedzialny, jest kwestią naszego dobrego przygotowania do rządzenia i mamy na te rządzenie plan.
Ale nie pokazujecie tego planu, panie senatorze, Kobylarz.
Bynajmniej nie więcej węgla, a więcej zielonej energii na przykład.
To do tego trzeba jeszcze kompensacji,
etc. Ale z inflacją jest jak z chorobą. Łatwiej stosować profilaktykę, czego nie robił PiS, niż walczyć z jej skutkami. Ale my oczywiście propozycje przedstawiamy. Propozycje również osłonowe i stąd projekt ustawy o podwyżce 20% dla sfery budżetowej, dla nauczycieli, dla pielęgniarek, pracowników socjalnych, wszystkich tych, których pensje rosną zdecydowanie wolniej niż w sferze gospodarki. Jest to obowiązek państwa, aby tym wrażliwym, ważnym społecznie
pokazywać osobom, swoją wrażliwość, zawodom, podnosząc wiek emerytalny.
Zawodom środki do godziwego życia, bo wiemy, że w edukacji szykuje się katastrofa, ale też mamy projekty związane z obligacjami, które by zabezpieczały doraźnie przynajmniej Polaków, aby ich oszczędności z dnia na dzień nie traciły zupełnie wartości, ale też doradzamy szczególnie kolegom z PiS-u i Solidarnej Polski, którzy się kłócą o kwestie praworządności, aby wreszcie w sposób odpowiedzialny odblokować Krajowy Plan Odbudowy, który jest źródłem wielkich środków, które mogłyby wzmocnić złotego i tym samym osłabić inflację. Nie kłóćcie się o stołki, nie kłóćcie się o stanowiska. Warto, żeby dotrzymywać słowa i aby KPO weszła w życie, czyli żebyśmy naszą praworządność przywrócili do normalnego stanu. Bo jasne. Te środki, które wpłyną do polskiej gospodarki, naprawdę pomogą nam w walce z inflacją. I tutaj tylko trzeba dobrej woli tych, którzy rządzą.
I dobrej woli także opozycji, która 46 rezolucji w tej sprawie, żeby dokładnie, nie wypłacać tak. Polsce tych pieniędzy w Parlamencie Europejskim uchwaliła.
Rezolucji, aby w Polsce przywrócić należną Polakom praworządność.
I nie przekazać Polsce
pieniędzy. W których
pieniędzy,
obszarach nie ma tej praworządności?
I nie przekazać pieniędzy z KPO. Kazimierz Korolewski teraz.
No ja myślę, że ta Platforma Obywatelska się opamięta i wreszcie odblokuje te środki, przestanie protestować w Brukseli, bo to właśnie jest skierowanie z tylnego siedzenia, czy taka próba przynajmniej stosowania dźwigni brukselskiej na polskie państwo. Jak widać po tej blokadzie przez jakiś czas było to skuteczne. Dzisiaj liczy się to, co Polacy dostaną dzisiaj. Dzisiaj, bo tą obligację, jaki procent społeczeństwa ma dzisiaj fundusze takie, że może sobie kupować obligacje. Dzisiaj trzeba kupić węgiel, opał i tak dalej, więc liczy się to, co możemy zrobić dzisiaj i my, i społeczeństwo, i ci, którzy rządzą dla społeczeństwa, bo my jesteśmy po to, żeby służyć. I dlatego każdego dnia podejmujemy stosowne decyzje, a odwlekanie tego, czy w formie jakichś tam odpisów podatkowych, czegokolwiek, to byłoby coś w przyszłości. A my tej pomocy udzielamy dzisiaj i myślę, że to jest skuteczne.
No pan senator Rybicki mówił o wadze pieniędzy z KPO. Oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to są pieniądze bardzo ważne. I jeszcze Andrzej Kobylarz właśnie na ten temat.
Panie redaktorze, drodzy państwo, no pan senator próbuje obrazić inteligencję Polaków, bo ja powiem tak, no przecież to sam Rafał Trzaskowski, wasz prominentny polityk, powiedział, że te pieniądze trzeba do tego momentu blokować, aż wygracie wybory. No i taka jest prawda. A to, że pana koledzy, szkoda mi bardzo, bo ma pan fajną przeszłość, ale no niestety poszliście razem do Parlamentu Europejskiego z komunistami z jednej listy, że robią takie rzeczy, które szkalują Polskę i mówią o jakiejś niepraworządności. No widziałeś, wczoraj było tą niepraworządność na ulicach Warszawy podczas tego marszu, jakby go tam nazwał, równości.
Michał Urbaniak.
Ja się odniosę jeszcze do kwestii, o której tutaj zostało już powiedziane, o KPO. Chciałbym zaznaczyć, żeby to też padło. KPO de facto będzie dla Polski niekorzystne, ponieważ zmiany, na które zgodził się PiS i zgodziła się Solidarna Polska, będą bardzo mocno ingerować zarówno w ustrój Polski, zarówno właśnie w kwestie sądownictwa w Polsce, zarówno w to, jak będzie wyglądać nasza gospodarka. Między innymi Unia Europejska zakłada, że nie powinniśmy korzystać w przyszłości z samochodów spalinowych i nie korzystać z nich, bo rynek wyprze samochody spalinowe i bardziej się będzie opłacało jeździć elektrycznymi, tylko będzie przymuszać do tego de facto obywateli. Unia Europejska w swoich założeniach nie uznała na przykład energii atomowej jako energię ekologiczną, czyli energię, na którą pieniądze z KPO mogą iść.
Uznała,
więc tutaj będzie trzeba...
w końcu uznała. W końcu uznała. Były protesty Austrii i Niemiec,
ale przepraszam, to jestem w takim razie do tyłu kilka dni.
Ale była mocna dyskusja
Tak,
na ten
ale
temat.
Był z tym problem, więc nie wiemy, jak to będzie ostatecznie też wyglądać. Natomiast to, co też tutaj padło, że wygaszanie elektrowni jądrowych, węglowych, czy zamykanie naszych kopalni też nie będzie dla Polski korzystne. My jako Konfederacja już od dawna mówimy, że powinniśmy zacząć od podstaw, czyli od wypowiedzenia pakietu klimatycznego też, z którego wywodzą się dzisiaj te uprawnienia do emisji CO2, a wiemy, że Parlament Europejski kilka dni temu zdecydował też o tym, że powinno się wpisać do tego handlu emisjami również inne przedsiębiorstwa niż przemysł ciężki, niż elektrociepłownie i te, które już dzisiaj na przykład korzystają z węgla, by też one właśnie płaciły za emisję dwutlenku węgla. To jest absurdalne.
W tym projekcie Fit for 55 jest nawet rolnictwo uwzględnione.
Oczywiście, rolnictwo węglowe to będzie katastrofa dla polskiego rolnictwa i wprowadzając i zgadzając się dzisiaj na KPO i biorąc 162 miliardy bodaj złotych, plus minus, to wychodzi tyle, to jest nieco więcej niż 1/4 budżetu Polski rocznego. Wprowadzamy Polskę w bardzo niebezpieczne tory pełnego uzależnienia się od Unii Europejskiej, od Komisji Europejskiej i od tej skrajnej lewicy, która tą Unią Europejską dzisiaj rządzi. I to będzie odpowiedzialność rządu Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Bo to, że Platforma i Lewica by to zrobiłyby to z ochotą, to ten rząd wychodzi na to, że zrobi to po prostu zaciskając zęby, ale zrobi.
Kazimierz Korolewski.
Pamiętajmy o tym, że dla nas, dla Polaków ważne jest, żeby Polska była państwem silnym, liczącym się w Europie i wpływającym na decyzje Unii Europejskiej. I straszenie Unią Europejską w przyszłości za 10 czy za 15 lat, to jest pewne narzędzie oczywiście Konfederacji. Wierzymy w to, że Unia Europejska będzie związkiem państw suwerennych i będziemy wolnych i będziemy mogli o tym decydować, jaki będzie kształt polityki Unii Europejskiej w przyszłości. Dzisiaj pamiętajmy o tym, że spieramy się o sprawy klimatyczne w Europie, ale jednocześnie kupujemy, czy Europa importuje towary azjatyckie, gdzie tego śladu węglowego się nie bada, a statystyki pokazują, że w Azji kominy dymią 20-30% bardziej niż przed pandemią, więc w skali świata trzeba dokonać pewnych zmian, bo niewyobrażalne jest, żeby społeczeństwa Unii Europejskiej ponosiły ciężary za cały świat. W związku z tym wierzę w racjonalność wyborców. My mamy opcję takiej polityki, która jest dla Polaków korzystna, bo z nami się muszą po prostu inne państwa liczyć i myślę, że taki prawie 40-milionowy kraj jak Polska musi mieć odpowiednią pozycję w Europie i być słuchana.
To jeszcze Andrzej Kobylarz.
Ja słowo komentarza, jeżeli mogę, to wypowiedzi.
Bardzo proszę,
to
Sławomir Rybicki, potem Andrzej Kobylarz.
O zadłużaniu się Polski i uzależnianiu się od inwestorów, od pieniędzy zewnętrznych, od Unii Europejskiej. Panie pośle, rząd w tej chwili zaciąga zobowiązania, zadłuża państwo. Mniej więcej 7%, w stosunku 7% i więcej. Pieniądze, które w części będą też pożyczką oprocentowaną w ramach KPO, to jest mniej niż 1%. No jak można krytykować takie narzędzie finansowe, które oprocentowane jest, które daje nam Polakom zasilanie do gospodarki na poziomie oprocentowania 1%? no nie ma lepszych
ja
warunków.
Ja krytykuję warunki, dla których my te pieniądze mamy dostać.
Nieodpowiedzialnością jest to się nie opłaca. Wykorzystanie z tych pieniędzy. One są nam, Polakom, potrzebne, więc nie straszmy tymi środkami. One są na wyjątkowo korzystnych warunkach.
Jest bardzo miło słyszeć polityka Koalicji Obywatelskiej, który chwali pieniądze z KPO. Andrzej Kobylarz teraz.
Panie redaktorze, drodzy państwo, ja myślę, że wiele tych zapisów, które są zapisane, po prostu nie będą wdrożone w życie. No, proszę sobie wyobrazić nawet chociażby fakt posiadania przez wszystkich samochodów elektrycznych i wyobrazić sobie na wielkim blokowisku, jak chociaż jest Przymorze czy Zaspa, i co każdy rzuci kabel z domu i będzie ładował ten samochód. To jest niemożliwe. Więc Unia Europejska wrzutki jakieś robi takie nawet chyba bardzo nieprzemyślane, nie trochę nieprzemyślane, bo nie każdy mieszka w domu i ma możliwość sobie w garażu ładowania samochodu i żeby sobie rano pojechać bezpiecznie do pracy. Takiej możliwości ludzie, którzy mieszkają w blokach, nie mają, więc już teraz jest duży taki niepokój, ale też już i nawet śmiech w Europie, bo już dochodzą głosy i memy się robią jakieś tam, że to po prostu jest jakaś bez wyobraźni zapis, który miałby obowiązywać w całej Europie. My jesteśmy najdłuższym kontynentem, a chcemy być najbardziej ekologicznym. Dzisiaj, powiedzmy, cały świat nie mówi o tym, co się dzieje na Ukrainie związanego z emisją CO2 i powiedzmy z tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją, czy w Rosji, bo tam nikt na to nie patrzy, czy w Chinach, a my chcemy, powiedzmy, być takim ziarenkiem, które chce być na planecie czystsze od nie wiem, od kogo.
No to płynnie przeszliśmy do tematu Unii Europejskiej i Ukrainy, ale i zacznę może od posła Urbana. Baniaka, bo widzimy, że Unia Europejska jest teraz w mocnym bardzo rozedrganiu takim. Tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje. Przywódcy zachodni pojechali na Ukrainę. Oczywiście nic z tej wizyty, kompletnie nic nie wyszło. Później wypowiedzi, czy prezydenta Macrona, czy kanclerza Scholza na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, były naprawdę bardzo niesmaczne i krytykowane nawet w mediach do tej pory sprzyjających tym dwóm politykom, więc pytanie do Michała Urbaniaka, czy Unia Europejska w obecnej formie przetrwa, a jeżeli przetrwa, to ile przetrwa?
Ciekawe pytanie. Nie mam niestety szklanej kuli, żeby zawyrokować tutaj na 100%. Natomiast ja widzę to tak, że w momencie, w którym Ukraina przegrałaby tak z kretesem tę wojnę, którą teraz prowadzi, gdzie Rosjanie na nich napadli, to jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla Polski też.
Niebezpieczna.
Oczywiście. Ponieważ wtedy też nie tylko będzie presja ze strony tego ruskiego niedźwiedzia na Polskę i to będzie presja i surowcowa, i militarna, i polityczna, i społeczna też, i informacyjna, ale także te procesy integracyjne Unii Europejskiej moim zdaniem przyspieszą. I wtedy dopiero zacznie się większa presja ze strony Unii na to, by się integrować, by budować jedno superpaństwo. Jeśli Ukraina przegra. Dlatego też w naszym żywotnym interesie jako Polski jest to, by Ukraina trzymała się jak najdłużej, Rosja jak najbardziej w tej wojnie straciła, jak najbardziej się osłabiła. Ponieważ to też będzie pozwalało nam na jakąś przestrzeń w tej części Europy, na współpracę też, na przykład właśnie z Ukrainą. Być może w przyszłości, jeśli zmieniłby się tam reżim i Białoruś odsunęłaby się od Rosji, to i może, nie wiem, za 10, 15, 20 lat z Białorusią, ale no dzisiaj jest to oczywiście nierealne, by tu się coś polepszyło. I myślę, że no dalej tutaj gdzieś powinniśmy szukać też z tej swojej przestrzeni do rozwoju także gospodarczego, ponieważ dorównać, czy też być liderem w układzie, w którym są Niemcy, jest Francja, no jest bardzo ciężko, ponieważ to są znacznie silniejsze gospodarki, znacznie starsze demokracje, bardziej poukładane też w tym układzie całym, który jest w Unii Europejskiej. Też o innym spojrzeniu na całą geopolitykę europejską, gdzie dla nich często naturalnym sojusznikiem dla Niemców przecież jest Rosja, dla nas to jest zabójcze. No to uważam, że no tutaj jest pewne ryzyko też dla Polski właśnie takie, że wcale Unia nie będzie lepszym tworem w przyszłości. I nie wieszczyłbym tutaj jej rozpadu niestety.
Ale może Unia Europejska zmieni się i te bieguny zostaną zupełnie zmienione, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej.
Stała, a to się stała, nie wydarzy stała, pewnie przez najbliższe 10 lat.
Na razie stała
przynajmniej
się
mają przede wszystkim nieuregulowaną sytuację z granicą. Zresztą Mołdawia również, nie bez powodu Rosjanie siedzą w Naddniestrzu. I takie państwa nie są w stanie wejść do Unii Europejskiej przez dopóki ta sytuacja na przykład nie będzie unormowana. A to się może nie wydarzyć przez najbliższą dekadę.
Też Kazimierz Korolewski.
No, pamiętajmy o tym, że nasze poczucie bezpieczeństwa daje nam pakt wojskowy, NATO.
I powinna przede wszystkim polska armia.
I oczywiście, ale reakcja państw NATO, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, spowodowała, że ten efekt odstraszający staje się faktem, bo niektóre państwa europejskie tak mocno uzależniły się od surowców energetycznych rosyjskich, że nie są w stanie z dnia na dzień bez skutków gospodarczych odciąć tego źródła. W związku z tym spowalniają ten proces i dostarczają cały czas kapitału na prowadzenie wojny na Ukrainie. W związku z tym to pokazuje, że gdyby, no jak daleko jeszcze w tym procesie integracji Unia Europejska jest. Więc dzisiaj pamiętamy o tym, że Ukraina walczy nie tylko o swoją suwerenność, ale również o czas dla państw Unii Europejskiej, żeby zabezpieczyć się, wzmocnić swoje siły zbrojne, wzmocnić swoją gospodarkę, uniezależnić się od rosyjskich surowców. Myślę, że będzie to miało długofalowe skutki, bo dzisiaj widzimy, że pomoc dla Ukrainy musi być większa po to, żeby ustabilizować kraj, żeby zatrzymać tą nawałę albo doprowadzić do w ogóle kontrofensywy. Natomiast z drugiej strony pamiętamy również o krajach nadbałtyckich, o Finlandii. To są kraje, które autentycznie poczuły grozę, że one są w następnej kolejności do zaanektowania. W związku z tym my, jako doświadczeni wieloletnią historią, ile razy byliśmy atakowani przez Rosjan, nieraz oblegali Gdańsk, prawda, w historii i w dawnych czasach.
Zniszczyli
i współcześnie.
W czasie II wojny światowej.
W związku z tym...
Na Warszawę też się patrzyli, jak Niemcy bombardują.
Dzisiaj to jest taka trochę retrospekcja. Widzimy, że Rosja się nie zmieniła od 100 lat. To jest ta sama Rosja.
W związku z tym, zmieni.
W związku z tym trzeba podjąć odpowiednie kroki, bo społeczeństwo szybko zapomina. Dlatego myślę, że polska gospodarka, jej kondycja sprawia, że damy radę w przyszłości na tyle stworzyć warunki do odstraszania, żebyśmy się nadal mogli czuć bezpieczni. No i poza tym myślę, że jesteśmy w stanie bardziej jeszcze pomagać Ukrainie, bo od jej dobrostanu na pewno zależy również i nasze losy w przyszłości.
No ja wrócę jeszcze do kondycji Unii Europejskiej i spytam senatora Rybickiego, jaka jest dzisiaj kondycja Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska spełnia te potrzeby, dla których powstała?
Poseł Urbaniak zechciał powiedzieć, że nie wieszczy niestety rozpadu Unii Europejskiej. To
no taka jest polityka Konfederacji od zawsze.
No, przeliczył się też Putin, sądząc, że jedność Unii Europejskiej wobec Ukrainy też będzie rozchwiana. Jest wręcz przeciwnie. Decyzja Rady Europy o nadaniu statusu kandydata Ukrainie do Unii Europejskiej jest pokazem...
Turcja jedności, też jest kandydatem i co?
Jest pokazem jedności Unii Europejskiej wobec zewnętrznego zagrożenia. I to jest ta wielka wartość, która daje nam poczucie bezpieczeństwa w rodzinie demokratycznych państw Zachodu, które respektują wartości, o które walczy dzisiaj i giną obywatele Ukrainy.
Ale dlaczego
te wartości, które są podstawą współdziałania, współpracy, jedności Unii Europejskiej, to są też wartości, które łączą państwa NATO. Ten związek jest bardzo oczywisty i warto, mówiąc o Unii Europejskiej, krytykując ją, myśleć również w kontekście bezpieczeństwa Polski w tym zakresie. Unia jest w ważnym swoim momencie historii i mam nadzieję i uważam, że to jest głęboko uzasadnione. Czym większa integracja Polski z Unią Europejską i integracja samej Unii Europejskiej, tym nasze bezpieczeństwo, te militarne, ale też energetyczne i gospodarcze rośnie. Dlatego nie zgadzam się z tymi krytykami, którzy uważają, że naszymi głównymi wrogami są Rosjanie oczywiście, ale patrzymy nieprzychylnie i mówimy co gorsza nieprzychylnie o naszych sąsiadach, o Niemcach. Zamiast budować ze swoim polskim potencjałem silną pozycję w Europie, bo mamy potencjał, aby obok Francji, Niemiec, Włoch być filarem Unii Europejskiej, a politykę, którą uprawia rząd Prawa i Sprawiedliwości, powoduje, że stajemy się państwem marginalnym, na marginesie.
Oj, panie senatorze.
Przyszłość Unii
Miłość pana senatora do państwa niemieckiego jest przeogromna,
Unii
widzę.
Europejskiej, mam nadzieję, że będzie dobra i że kiedyś ta Unia będzie zasilona również przez Ukrainę. Co prawda ten proces będzie trwał wiele lat. Ja przypomnę, że Szwecja przez 3 lata negocjowała. My prawie 10 lat od momentu złożenia akcesji do podpisania umowy, więc ta perspektywa jest bardzo odległa i na pewno wejście Ukrainy do Unii Europejskiej samą Unię musi odmienić, bo przecież Ukraina jest wielkim krajem, wielkim państwem, ale to w polskim interesie jest, żeby Unia była w rodzinie demokratycznych państw Europy jako nasz wschodni sąsiad, który no tak dzielnie w tej chwili
tylko
stawia
wtedy
opór
na przykład nasze
w imię
polskie
europejskich
może
wartości. W imię europejskich wartości dzisiaj Ukraina gotowa jest oddawać życie swoich obywateli i musimy to uszanować i docenić. Unia Europejska docenia to.
Platforma Obywatelska jak mantry powtarza to, że jesteśmy na marginesie, ale zwrócę uwagę na to, co się działo w ciągu ostatnich 5 miesięcy, że my wyznaczamy trendy dotyczące tego, co robi cała Unia Europejska, co robią Niemcy, co robi Francja. My pokazujemy na przykładach, jasnych przykładach to, w jaki sposób należy się zachowywać. Andrzej Kobylarz.
Jako pierwsi, drodzy państwo, nasi przedstawiciele władzy pojechali na Ukrainę i nie czekając na to, co się wydarzy i nie czekali tak jak Niemcy i Francuzi, czy Ukraina padnie w 5 dniu, w 4 dniu, w 6 dniu. Nie dzwonili do Zełenskiego i mówiąc mu, żeby się zgodził na jakieś warunki, żeby Putin wyszedł z twarzą, a ta solidarność europejska, która przedstawiana jest przez pana senatora, to ona pokazała przez ostatnie lata, jak ona była solidarna, ta Europa. Była taka solidarna, że Niemcy robili deal z Rosjanami, budując 2 nitki Nord Streamu, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Wszyscy mówiliśmy w Polsce o tym i kraje bałtyckie, że to jest niebezpieczne dla całej Europy i dla całego świata. I ta solidarność jest tylko wtedy, kiedy mają tutaj przedstawicieli w Polsce, Niemcy czy Francuzi, którzy klaskają i robią wszystko to, co oni sobie tutaj tego życzą. Więc jak przykładem tego chociażby był tunel w Świnoujściu, gdzie Donald Tusk powiedział, że nie ma tych pieniędzy, no bo po prostu się to Niemcom nie podobało i to ich interes turystyczny był zagrożony wówczas. Dzisiaj pokazaliśmy, że możemy to zrobić, tak jakby chociaż przekop Mierzei i wiele innych inwestycji, które dzisiaj ułatwią życie Polakom. Chciałbym przypomnieć, bo tak krytycznie podchodziliśmy do tego przekopu. Już jest duże zainteresowanie, naprawdę mega duże. Jest zapowiedziana budowa jeszcze portu w Tolkmicku, więc to będzie za 2, 3, 4 lata tylko powód do tego, żeby się z was kolejny raz wyśmiać.
No i tych inwestycji, które były nie na rękę, czy to Rosjanom, czy Niemcom, jest dużo więcej. Chociażby tydzień temu w Gdyni na Forum Wizja Rozwoju rozmawiano na panelach o żegludze na Odrze, która jest także mocno oprotestowywana przez Niemców, że Polska chce zrobić Odrę rzeką żeglowną, która bardzo pomoże polskiej gospodarce, a Niemcy się temu sprzeciwiają, chociaż mają u siebie wiele takich rzek.
No tak, tylko wie pan, panie redaktorze, no my mamy Odrę, która ewentualnie na tą chwilę może być żeglowna, koryto rzeki to umożliwia. Ja bym chciał powiedzieć, że w Polsce my drogą wodną wewnętrznych dróg śródlądowych spływamy, nie wiem, jakieś 2% towarów, Niemcy około 20%, ale oni mają cieki wodne dużo, dużo większe i dużo bardziej zagospodarowane.
To już nie wchodźmy w tę dyskusję, panie pośle,
tak, chodzi o to, że oni nam tu blokują, oczywiście, żebyśmy my nie mogli, bo dla nich Odra nie jest tak ważnym. Mają Ren, mają Łabę, mają kontakty na tym śródlądzie i nie zależy na tym, żebyśmy my się na Odrze rozwijali, dlatego jest taka blokada.
Odra jest ważna dla nas.
To jeszcze Kazimierz Koralewski.
Tak, na Odrę musimy zwracać uwagę, bo Dolna Odra jest potrzebna nam, naszej gospodarce, jest potrzebna zachodniej Polsce i nie dziwi już dzisiaj nikogo te protesty ekologów, których wyrzuca się na pierwszy front, którzy mają zatrzymać różnego rodzaju inwestycje, tak? Czyli, że no często tak właśnie mówimy.
Opłacani przez kogo.
Czy widzimy, że tak, że gospodarka ma być w Niemczech, a w Polsce to ma być Natura 2000. W związku z tym pamiętamy te stwierdzenia, że po co nam rozbudowa portu, po co nam budowa czy rozbudowa lotniska, czy linii kolejowych i tak dalej. Więc chcemy mieć silną, sprawną gospodarkę z drożnymi tętnicami, jakimi są linie kolejowe, drogi, autostrady
i porty.
I trzeba je budować. I porty oczywiście również.
To jeszcze właśnie o tym...
I porty. Właśnie a propos portów...
Senator Rybicki.
No mówimy o inwestycjach w drogi wodne, Odra. No wszystko to ważne i istotne. A póki co w KPO Gdynia była wymieniana jako port instalacyjny. Decyzją premiera, a nie ustawą, zostało to zmienione na Gdańsk, ale słyszymy, że inwestorzy rozmawiają już na Bornholmie o tym, aby ewentualnie tam ten port instalacyjny powstał, ponieważ działania rządu polskiego są na tyle spowolnione, nieodpowiedzialne, labilne, że inwestorzy wielkich farm wiatrowych rozmawiają już z portami zewnętrznymi, nie z Gdynią, nie z Gdańskiem, tylko rozmawiają na Bornholmie. No to są wyzwania, które przed którymi stoi rząd i na które nie znajduje dobrych odpowiedzi. Ja bym chciał tutaj no, w imieniu, myślę, wszystkich parlamentarzystów pomorskich zapytać rząd, dlaczego po pierwsze zmienił decyzję o porcie instalacyjnym dla farm wiatrowych z Gdyni na Gdańsk, a dlaczego i dlaczego teraz nawet w Gdańsku maleją szanse na budowę tego portu, a rosną po stronie skandynawskiej.
Panie senatorze, na pewno nie maleją.
Panie senatorze, ja bym chciał panu przypomnieć, jeżeli pan jest takim miłośnikiem rozbudowy portów, to
bezpieczeństwa energetycznego
to chciałbym
Polski.
Panu przypomnieć, że
pytać publicznie.
Że za waszych rządów było przeładunki w portach w Polsce były na poziomie 40 milionów ton. A wie pan, ile dzisiaj jest? 113 milionów ton w portach.
To, no,
więc proszę się zapoznać z danymi, no, jeżeli powiedzmy przez
tego
kilka...
Języka...
Przez te kilka lat, jaki to jest wzrost? Ja wiem, że to boli port Hamburgu, bo każda tona przeładowana w Polsce więcej to jest tona przeładowana mniej w Hamburgu, więc boli, no ale trudno.
Ale cieszy bardzo.
Argumentów panie senatorze, na tym poziomie, już... to ja powiem, że benzyna za naszych rządów kosztowała 5 zł, a teraz kosztuje 8. To
jest Polacy zarabiali 1500 zł, teraz zarabiają 4.
Taka wymiana argumentów, do której zmusza mnie pan, żeby powiedzieć, że benzyna w Polsce jest najdroższa w Europie i wzrosła...
Panie senatorze, musimy tu niestety postawić kropkę. Musimy postawić kropkę. Polska benzyna nie jest najdroższa w Europie.
Benzyna jest najdroższa.
To ile można było kupić litrów za jedną pensję?
Sławomir Rybicki, panie senatorze,
pracować na ten dobrobyt.
Najbardziej w Europie.
Sławomir Rybicki, Koalicja Obywatelska, Andrzej Kubilarz, Solidarna Polska, Michał Urbaniak, Konfederacja i Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość byli dzisiaj moimi i państwa gośćmi. Cena benzyny w Polsce nie jest najwyższa w Europie, jest druga od końca. Dziękuję państwu bardzo. Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.